Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powrócił także na ulicach temat reformy trzeciej władzy w państwie, czyli władzy sądowniczej. I liczni reprezentanci przeciwstawiają się jednak tej reformie, twierdząc, że zniszczy ona niezależność sądów, rozumianej jako niezależność od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Każdy kolejny głos w tej sprawie powinien uwzględniać wpierw to, co do tej pory już zostało powiedziane. Wydaje się, że do tej pory prawie wszystko już powiedziano, ale chyba jeszcze pominięto historię sporu o władzę sądowniczą, która to historia i tutaj jest nauczycielką życia, w tym i nauczycielką rozwiązań prawnych. W epoce triumfów rozmaitych ideologii trzeba najprostsze sprawy znów rozjaśniać, powracając do historii. Tak też jest tak zwaną niezależnością sądów, w ramach trójpodziału władzy na ustawodawczą, rządzącą i sądowniczą. Zazwyczaj traktuje się to rozróżnienie jako epokowe odkrycie myśli nowożytnej, zwłaszcza Monteskiusza, przedstawiciela francuskiego oświecenia, które do dzisiaj kształtuje myślenie i działanie. Przypomnę, oświecenie to zwłaszcza wiek XVIII, epoka walki z chrześcijaństwem, jakoby szerzącym ciemnotę, epoka ateizmu lub deizmu. Epoka odrzucająca także zasady klasycznej filozofii na czele z odkryciem człowieka jako istoty rozumnej i wobec innych życzliwej. Bezmyślna konsumpcja oświeceniowych idei kosztowała naszą ojczyznę utratą niepodległości. Zaczytywali się bowiem nasi rodacy oświeceniowymi dziełami Voltaire'a, Helvetiusza, ale także Monteskiusza. Jego zdaniem zacnym człowiekiem, czyli człowiekiem w pełni, nie jest zacny człowiek w rozumieniu chrześcijańskim. A zatem chrześcijański ideał człowieka jakoby miałby być obcy temu, co na ten temat mówi nauka, czyli ludzki rozum. Oprócz tego zacny człowiek to jakoby ten, który nade wszystko kocha prawa swojego kraju i działa pod wpływem miłości praw swojego kraju. A zatem dobry człowiek, żyjący na przykład w III Rzeszy czy w Związku Radzieckim, to tylko ten obywatel, który ślepo słucha także tych zbrodniczych praw tych krajów. Oto oświeceniowy ideał obywatela, traktowanego jako istota bezrozumna, która ma ślepo wykonywać nakazy silniejszych, a nie traktowana jest jako istota rozumna, będąca świadkiem odczytywanej przez własny rozum prawny. Władza sądownicza także zostaje zamknięta w tych oświeceniowych ramach. Jej ideałem staje się niezależność, mająca zabezpieczyć przed egoizmem innych, a zabezpieczyć własny egoizm. Według Monteskiusza każdy bowiem jest egoistą i trzeba stworzyć taki ustrój polityczny, który w miarę możliwości ograniczy społeczne konflikty. Drugą przyczyną ujęcia relacji poszczególnych władz państwa jako wpierw niezależności, była rozpanoszona w oświeceniowej Europie praktyka rządów absolutnych. Władca absolutny traktował obywateli jako swoich niewolników, stawiał siebie ponad prawem, a sądy traktował jako użyteczne narzędzie swojej władzy absolutnej. Monteskiusz wzorował się na ustroju politycznym ówczesnej Anglii, który jednak do końca nie zrozumiał, jak zauważają znawcy tej tematyki, bo na przykład tamtejszy lord kanclerz jest członkiem wszystkich trzech organów władz. Ale idea niezależności trzech władz znalazła szybko uznanie i w Ameryce, i w Europie. To jest dzisiaj powszechny ideał konstytucyjny, zapisany także w polskiej konstytucji z 1997 roku, ale poddawany nieraz wypaczającej wykładni, jak gdyby chodziło o wolności sądów, o niezależność od wszelkiej zewnętrznej kontroli, a nawet ich nadrzędność wobec każdej innej władzy. Już tutaj pojawia się ostrzeżenie przed bezmyślną akceptacją idei politycznych epoki oświecenia, w tym i Monteskiusza idei trójpodziału władzy z ich całkowitą względem siebie niezależnością. Trójpodział władzy znany był doskonale Arystotelesowi, co widzimy w jego czwartej i piątej księdze polityki, a realizowany był jego zdaniem w demokratycznych Atenach. Pomijając pewne szczegóły, Główna różnica tego klasycznego odróżnienia trzech władz wobec ujęcia nowożytnego polega na tym, że wymaganie niezależności poszczególnych władz państwa podporządkowane zostaje wymaganiu służenia dobru obywateli, a nie zabezpieczeniom przed nieuchronnym, bo koniecznym egoizmem. Klasyczna filozofia traktuje bowiem człowieka jako istotę rozumną i żyjącą z innymi nie dla zaspokojenia własnych egoistycznych interesów, ale z racji swojego otwarcia na innych. Nie stawiano zatem sędziom podstawowego wymagania niezależności czy niezawisłości, ale wymaganie życzliwości. Bez pielęgnowania tej postawy życzliwości sędzia nie może sądzić sprawiedliwie. Proponowana dzisiaj reforma sądownictwa poprzez poddanie go rozsądnej kontroli rzeczywistej władzy, czyli wszystkich obywateli, to właśnie jedyna droga wyzwolenia władzy sądowniczej z krępujących ją zależności. Wolność sądów to bowiem nie jakaś wartość sama dla siebie, ale wartość w służbie wymierzania sprawiedliwości, do czego sądy są powołane. To zatem przeciwnicy reformy sądownictwa faktycznie przeszkadzają niezależności sądów. Szczęść Boże!